Druga księga Samuela, rozdział 12. Pan posłał więc do Dawida proroka Natana. Natan przyszedł do Dawida i tak mu powiedział. W pewnym mieście mieszkało dwóch ludzi. Jeden był bogaty, a drugi był biedny. Bogaty miał liczne stada owiec i wołów, a biedny nie miał nic, jak tylko jedną małą owieczkę, którą kupił. Żywił ją, a ona rosła przy nim tak jak jego dzieci. Jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała tuż obok niego i była mu jak córka. Pewnego dnia zaszedł do bogatego człowieka podróżny, ale jemu żal było wziąć zwierzę ze własnego stada i przyrządzić je gościowi, który go odwiedził. Zabrał więc biedakowi owieczkę i przyrządził ją podróżnemu, który do niego przyszedł. Dawid uniósł się wielkim gniewem na tego człowieka i rzekł do Natana: na życie pana, człowiek, który to uczynił, zasługuje na śmierć, ponieważ postąpił niegodziwie i bez litości, a za owieczkę niech wynagrodzi poczwórnie. Wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym człowiekiem. A oto tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wybawiłem z mocy Saula. Twojej władzy poddałem rodzinę Saula i oddałem ci żony twojego pana. Poddałem twojej władzy lud Izraela i lud Judy. Jeśli to wszystko za mało, mogę ci dać jeszcze wiele więcej. Dlaczego więc wzgardziłeś przykazaniem pana, czyniąc to, co jemu się nie podoba? Ty zamordowałeś Uriasza Chetytę. Tak, ty to sprawiłeś, że Uriasz zginął od miecza Ammonitów, a jego żonę wziąłeś sobie za żonę. Dlatego, że wzgardziłeś mną i zabrałeś Uriaszowi Chetycie jego żonę, aby ją poślubić, w twojej rodzinie będzie się zawsze panoszyć przemoc. Tak mówi Pan. Oto ja sprawię, że przyjdzie na ciebie nieszczęście z twojej własnej rodziny. Na twoich oczach zabiorę ci żony i dam je twojemu bliskiemu, który będzie współżył z nimi w jasny dzień. Tak, to, co ty uczyniłeś w skrytości, ja sprowadzę na ciebie w jasny dzień i na oczach całego Izraela. Dawid rzekł do Natana: zgrzeszyłem przeciw Panu. Natan mu odpowiedział: wobec tego Pan odpuszcza ci twój grzech. Nie umrzesz. Ponieważ jednak czyniąc tak wzgardziłeś Panem, dziecko, które ci się urodzi, z pewnością umrze. Potem Natan powrócił do swojego domu. Pan zesłał ciężką chorobę na dziecko, które urodziła Dawidowi była żona Uriasza. Dawid modlił się za dziecko do Boga i surowo pościł. Wszedł do swojego mieszkania, przeleżał całą noc na gołej ziemi. Przyszli do niego najbardziej szanowani spośród jego sług i prosili go, aby się podniósł z ziemi i zjadł z nimi posiłek. On jednak odmówił. Po upływie tygodnia dziecko umarło. Ale słudzy Dawida bali się mu powiedzieć, że dziecko nie żyje, gdyż mówili, gdy dziecko było przy życiu, on nie chciał słuchać tego, co do niego mówiliśmy. Jakże teraz możemy mu powiedzieć, że dziecko umarło? Jeszcze zrobi sobie coś złego. Dawid zauważył, że jego słudzy rozmawiają ze sobą szeptem, zrozumiał więc, że dziecko nie żyje. Zapytał swoje sługi: czy dziecko umarło? Odpowiedzieli: umarło. Wtedy Dawid wstał z ziemi, umył się i namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do domu Pana, aby oddać cześć Bogu. Kiedy wrócił do domu, zażyczył sobie, aby podano mu posiłek i pożywił się. Jego słudzy zaczęli go pytać: jak rozumieć twoje postępowanie? Gdy dziecko jeszcze żyło, ty pościłeś i płakałeś z jego powodu. A skoro dziecko umarło, wstałeś i zabierasz się do jedzenia. Dawid odpowiedział: jak długo dziecko żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie, kto wie, może Pan się zlituje i zachowa dziecko przy życiu. Ale teraz, kiedy dziecko umarło, dlaczego miałbym jeszcze pościć? Czy zdołam je przywrócić do życia? To ja dołączę do niego, ale ono do mnie nie powróci. Potem Dawid poszedł pocieszyć swoją żonę Batszebę i współżył z nią. Ona znowu urodziła mu syna, któremu Dawid nadał imię Salomon. Pan darzył dziecko miłością i obwieścił to Dawidowi przez proroka Natana. Z powodu tej miłości Pana Natan nazwał dziecko imieniem Jedidiasz. Tymczasem Joab stoczył walkę o Rabbę, stolicę Ammonitów, i opanował dzielnicę królewską. Wtedy Joab wysłał do Dawida posłańców z wiadomością: natarłem na Rabbę, opanowałem nawet dzielnicę, gdzie znajduje się zbiornik wody. Teraz więc zbierz resztę armii, przyjdź, oblegaj miasto i zdobądź je. Nie chciałbym go sam zdobywać, aby cała sława nie stała się moim udziałem. Wtedy Dawid zebrał resztę armii i pomaszerował na Rabbę. Stoczył tam bitwę i zdobył miasto. Dawid zabrał koronę, która zdobiła głowę ich króla. Korona ta ważyła talent złota i była ozdobiona drogocennym kamieniem. Dawid nosił ją potem na swojej głowie. Ponadto wyniósł z miasta bardzo wielkie łupy. Uprowadził też mieszkańców miasta i zmusił ich do pracy przy żelaznych piłach, kilofach, siekierach i zapędził ich do wyrobu cegieł. Podobnie postąpił z wszystkimi miastami Ammonitów. W końcu Dawid z całą swoją armią powrócił do Jerozolimy. Kochani, mamy z jednej strony bardzo piękny, z drugiej strony bardzo smutny rozdział, nie? Dawid przez proroka Natana dowiaduje się, Pan Bóg mu to uzmysławia, no właśnie, że jest mordercą, że to on. Są tu dwie rzeczy, kochani. Jedna to taka, o której wam już mówiłem wielokrotnie. Kochani, pamiętajcie proszę o tym, że wszystkie te zdania, gdzie jest napisane, że to pan, nie wiem, zabił to dziecko, to jest nieprawda. Znaczy nieprawda w takim sensie, że to jest pewien semicki sposób myślenia. Chodzi o to, że skoro Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy, że ułożył świat tak, że za grzechy są kary. I te kary nie są pomysłem Boga, tylko po prostu Bóg nie pozwolił, żeby zło było bezkarne. Zło samo w sobie niesie karę. Kochani, zło samo w sobie po prostu ma swoje konsekwencje. Jakby to jest wyraz w ogóle miłości Pana Boga, że nie pozwolił, żeby zło było bez konsekwencji. To nie jest jakby zsyłany przez Niego. No, to jest, kochani, bardzo proste. No, ja myślę, że wam to wytłumaczyłem wiele razy, tak? Jeżeli pijesz za dużo alkoholu, to po prostu umrzesz od tego. I nie chodzi o to, że Pan Bóg cię zabije, tak? Nie, tylko Pan Bóg jakby tak ułożył świat, żeby zło, które się robi, miało swoje skutki. I ty wiesz o nich. Jeżeli na nie pozwalasz, czyli pijesz za dużo alkoholu, no to sam te skutki na siebie sprowadzasz. Natomiast tu jest jedna rzecz bardzo ważna i bardzo piękna w tym postępowaniu Dawida, w tym, jak on się nawraca i potem, szczególnie w tym, co robi po śmierci tego dziecka. Zobaczcie, on, skoro to dziecko już umarło, wstaje i zaczyna żyć dalej. To nie chodzi o to, że on jest obojętny, że on zapomniał, że go to nie interesuje. Nie. On po prostu nie celebruje swojego nieszczęścia. Kochani, to jest bardzo ważne. Wielu z nas, kiedy się wydarzy coś strasznego, kiedy, nie wiem, kogoś stracimy, ktoś umrze, jest jakaś choroba, albo bezpowrotnie coś tam się popsuje. Ja powiem, Boże, kochani, nie chcę odbierać jakby ważności, ciężkości tym doświadczeniom. Ale my potrafimy z nich potem zrobić właśnie nieszczęście do końca życia. Nie. Dawid mówi, tak, dopóki była jeszcze szansa, to właśnie pościłem, byłem smutny, nie jadłem i tak dalej. Ale teraz mówi, trzeba żyć dalej, teraz już nic nie zrobię, nie odkręcę. A my, kochani, często jak kogoś stracimy na przykład, to tą stratą potrafimy żyć po prostu w nieskończoność. Kochani, ja wiem, że to jest trudne oczywiście, wiem, że nie da się taką prostą kreską odciąć tego, co się wydarzyło, ale trzeba się starać. Tak jak Dawid wstał, zaczął jeść, ubrał się, a potem zaczął żyć, pojechał na wojnę, zaczął wypełniać swoje obowiązki. Kochani, to jest właściwa postawa po stracie, po jakimś nieszczęściu. Nie można go celebrować w nieskończoność.